Biblia przytacza, że Mojżesz wysłał 12 ludzi do krainy Kanaan, żeby przygotowali podłoże pod zbrojny atak. 2,5 tysiąca lat temu chiński strateg wojenny Sun Tzu mawiał, że bez szpiegostwa, a w szczególności bez szantażu, którym najskuteczniej zmusza się kogoś do zdrady, nie ma co myśleć o pokonaniu przeciwnika. Juliusz Cezar i Aleksander Wielki angażowali szpiegów, by dowiedzieli się na temat sytuacji na ziemiach, które chcieli podbić. Chingis Khan wysyłał szpiegów do miast wroga, żeby tam siali zamieszanie, osłabiając ich ducha walki. Tym sposobem skłócał walczących między sobą i wspierał tych, którzy byli wrogo nastawieni do władz. Pierwsza poważna siatka szpiegowska w Europie powstała we Francji. Była autorstwa kardynała Richelieu. Jego czarny gabinet analizował przechwytywane przez jego szpiegów listy i wiadomości. Jeśli chcesz poczuć szpiegowski klimat, to niewątpliwie warto wczytać się w zagadkową Śmierć w Cornwalii Daniela Silvy, wydawnictwa HarperCollins. To powieść o morderstwie, władzy i nienasyconej chciwości. To zagadka, która zaczyna się od zagadkowego morderstwa wykładowczyni historii sztuki na Oksfordzie. Legendarny szpieg Gabriel Allon odkrywa, że trop prowadzi do skradzionego dzieła Picassa, wartego ponad 100 milionów dolarów. Genialna i pełna napięć powieść idealnie przynosi czytelnika w niebezpieczny świat szpiegów, czyhających na każdym kroku. Kliknij w link pod filmem, zanim służby odkryją, że oglądasz ten film. Shi Peipu w latach 60. i 70. ubiegłego wieku przez 20 lat pozyskiwał informacje z francuskiej ambasady, udając kobietę. Był tak skuteczny, że wmówił pracownikowi francuskiej ambasady w Pekinie, że mają razem dziecko. Zdołał wykraść ponad 500 ważnych dokumentów. Karl Schulmeister był bezcennym szpiegiem jednego z generałów Napoleona. Między innymi podając się za francuskiego zbiega i zaciekłego wroga Napoleona, zdołał przekonać austriackiego generała, że wrogie francuskie wojska są w rozsypce. Kiedy zebrał swoje 30-tysięczne wojsko w twierdzy, okazało się, że wcale nie rozsypane wojsko francuskiego otoczyło, zmuszając do złożenia broni. Juan Garcia Puol w czasie II wojny światowej był podwójnym agentem. Wpierw pracował dla III Rzeszy, karmiąc ich służby wywiadowcze wymyślanymi przez siebie historiami. A potem wynajęli go Brytyjczycy, by robił tak dalej. Był do tego stopnia przekonujący, że Niemcy uważali go za swojego najlepszego agenta na Wyspach Brytyjskich. Wprowadził ich w błąd, przekonując, że alianci planowali inwazję w Europie nie w Normandii, a w Calais. Jako jedyny w historii został odznaczony przez obie strony. Niemcy go odznaczyli Krzyżem Żelaznym, a Brytyjczycy Orderem Imperium Brytyjskiego. Richard Sorge, niemiecki dziennikarz i doktor nauk politycznych, był cennym, ale najbardziej niedocenianym agentem sowieckiego wywiadu. On jako pierwszy doniósł do Moskwy o tym, że III Rzesza planowała operację Barbarossa. Mimo że przekazał, że 22 czerwca 1941 roku Niemcy mieli zamiar ruszyć na Sowietów, Stalin nie dawał temu wiary. Podobno miał machnąć ręką na informację z lekceważeniem. Sowiecka aktorka kina niemego Olga Czechowa cieszyła się sporym poważaniem w III Rzeszy, a jej największym wielbicielem był sam Adolf Hitler. W sali projekcyjnej w Berghofie Hitler sadzał ją obok siebie i bardzo często ich wspólne zdjęcia trafiały do prasy. Tym bardziej zaskakuje, że od 1922 roku pracowała dla sowieckiego wywiadu. Donosiła najnowsze wiadomości i plotki krążące w otoczeniu Hitlera. Ustaliła m.in., że w marcu 1945 roku naziści rozpoczęli negocjacje pokojowe z USA. Stalin błyskawicznie położył kres negocjacjom, a Czechowa tym samym przyczyniła się do ukształtowania geopolityki powojennej Europy. III Rzesza w ramach przygotowań do operacji Lew Morski, czyli inwazji Anglii, wysłali 12 agentów, którzy mieli wszystko na miejscu opracować. Wyposażeni we właściwy sprzęt trafili na wyspy we wrześniu 1940 roku i tego samego września zostali złapani, co do jednego, bo agenci ani nie znali dobrze angielskiego, ani nie rozumieli angielskich zwyczajów. Dwóch jechało rowerami po niewłaściwej stronie ulicy, a jeden zamówił niewłaściwie alkohol w pubie. Zdaniem historyków, za wysłanie niekompetentnych agentów odpowiedzialność ponosi ta część wywiadu niemieckiego, która sprzeciwiała się planom Hitlera. Wieloletni szpieg sowiecki Aldrich Ames pracował na rzecz CIA jako analityk. Podczas swojej kariery wydał na śmierć Rosjanom kilkudziesięciu najbardziej wartościowych agentów w zamian za łącznie blisko 3 miliony dolarów. Kontrwywiad amerykański nabrał podejrzeń, kiedy coraz wyraźniej było widać, że ze skromnej pensji analityka CIA stać go było na rozrzutny styl życia. Zakup pół tysiąca luksusowych butów czy Jaguara. W 1994 roku usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Nikołaj Kuzniecow był cennym sowieckim agentem, choć nigdy nie był ani w Niemczech, ani w Austrii, skutecznie udawał niemieckiego oficera. Jako Paul Siebert zdobył mnóstwo cennych informacji dla Sowietów. Doniósł na temat ilości wojsk niemieckich wysłanych do Stalingradu, o liczebności nowych czołgów Tygrys, o tym, że prawie połowa stanu osobowego wojska niemieckiego na froncie wschodnim miało tworzyć jedną grupę armii południe. A co najcenniejsze, doniósł na temat ściśle tajnej, planowanej niemieckiej ofensywy na Łuku Kurskim. Eli Cohen to jeden z najskuteczniejszych oficerów wywiadu izraelskiego. Wysłany do Syrii, udając bogatego Syryjczyka, nawiązał kontakty z elitą, nawet finansując partię, która przyjęła władzę w kraju. Wysocy rangą oficerowie na wzgórzach Golan pokazywali mu szczegóły linii obronnej armii syryjskiej. Budował nawet dla syryjskiej armii umocnienia, co pozwoliło mu uzyskać wiedzę o wrogich umocnieniach. Był do tego stopnia skuteczny, że zaoferowano mu stanowisko ministra w rządzie. Niestety wpadł, a wyrok mógł być tylko jeden. Wyjątkowo cennym dla Związku Sowieckiego szpiegiem był Robert Hansen, zadeklarowany antykomunista i zagorzały katolik. W latach 80. i 90. pracował w FBI, tropiąc sowieckich i rosyjskich szpiegów i przez 20 lat wydał rosyjskim służbom wielu agentów pracujących przeciwko Rosji i zdradził od groma operacji FBI i CIA. Przyczynił się do najgorszej afery szpiegowskiej w historii USA, ponieważ miał dostęp do wszelkich tajemnic amerykańskiego kontrwywiadu. Amerykanie uzyskali przeciwko niemu dowody, płacąc za nie aż 7 milionów dolarów. Został skazany w 2001 roku na dożywotnie więzienie. Jamesem Bondem II Rzeczypospolitej był Jerzy Sosnowski. Przystojny bohater wojenny był polskim szpiegiem w Berlinie. Udawał niechętnego wobec Józefa Piłsudskiego. A dzięki urokowi pozycji społecznej i pieniądzom zwerbował kilkadziesiąt agentek, z których większość była jego kochankami. Dostarczył polskiemu wywiadowi między innymi informacji dotyczących nowych niemieckich broni, współpracy militarnej Niemiec i ZSRR oraz plany wojny z Polską. W czasie II wojny światowej to polscy szpiedzy należeli do najlepszych. 44% materiałów brytyjskiego wywiadu podczas wojny stanowiły informacje przekazywane przez polskich agentów. Krystyna Skarbek, polska agentka brytyjskich służb, była podobno ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. To między innymi dzięki niej Brytyjczycy dowiedzieli się na temat niemieckich planów inwazji na Związek Sowiecki. Działający w Szwajcarii pod przykrywką zastępcy konsula polskiego w Bernie, major Szczęsny Chojnacki, przekazywał cenne informacje, mając dojścia do sztabu samego Adolfa Hitlera. W Związku Radzieckim działał pułkownik Leon Bortnowski, który między innymi przerzucił do Londynu dokumenty sowieckiego sztabu generalnego na temat działań Brytyjczyków w Turcji, Afganistanie i Indiach. Jedną z najbardziej produktywnych siatek prowadził Zdzisław Piątkiewicz na południu Francji. Był na tyle cennym szpiegiem, że cieszył się większym zaufaniem od francuskiego rządu emigracyjnego. Pułkownik Ryszard Kukliński, oficer Ludowego Wojska Polskiego, będąc bliskim współpracownikiem generała Wojciecha Jaruzelskiego, nawiązał współpracę z CIA i przekazał ponad 40 tysięcy stron niejawnych dokumentów dotyczących PRL, ZSRR i Układu Warszawskiego. Jedną z najważniejszych wiadomości przekazał w 1980 roku. Plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Niedługo potem przy pomocy CIA Kukliński wraz z rodziną uciekł do USA. Marian Zacharski powszechnie uważany jest za Bonda PRL-u. Szpiegując w USA od 1975 roku zdobył tajne informacje dotyczące największych tajemnic z zakresu obronności Stanów Zjednoczonych. W wyniku jego działalności służby wywiadowcze PRL-u uzyskały m.in. dokumentację techniczną systemów radarowych myśliwców F-14, 15, 16 i 18, bombowca strategicznego B-1, systemu sonarowego dla okrętów podwodnych, dokumentację ulepszonej rakiety ziemia-powietrze Hawk i plany pocisków rakietowych Phoenix i Patriot. W 1981 Zacharski został zdekonspirowany przez Polaka pracującego w ONZ. Zacharski został skazany na dożywocie, ale 4 lata później po wymianie wrócił do Polski. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.